Radio Kraków.
Ha, jesteśmy już z wami i są moje gościnie. Tak się w ogóle jakoś śmiesznie złożyło ostatnimi czasy, że od trzech bodaj audycji nie było tu żadnego faceta. Więc nie wiem, czy to jest marzec, miesiąc kobiet po prostu i może też tak pociągnijmy do końca, czy jaki to jest powód, ale są ze mną dwie kobiety, Kamila Bałabańska.
Dzień dobry.
Dzień dobry, z Baking Soda i Ania Sulma z Ciastki and co?
Koł.
Co jest ładne?
Dobrze może być co.
Co? Ciastki i co?
No i tutaj się nasuwa niefajne dokończenie tego zdania.
Nie, pysznościowo po prostu. Super, że jesteście. Powiedzcie mi, te miejsca, które wymieniłem, są kojarzone z tym, co słodkie, z tym, co się cudownie piecze, z tym, co kochamy jeść na koniec, czyli ten deser, wisienka na torcie. Powiedzcie mi, jak się zaczęła wasza przygoda z tym pieczeniem? Kiedy był taki moment, kiedy pomyślałyście, wow, jestem z tego dumna i robię spoko rzeczy. Kamila, może od ciebie zacznę.
U mnie przygoda z pieczeniem właściwie zaczęła się od dziecka, bo jako mała dziewczynka już pomagałam mamie przy ciastkach i zawsze mnie to interesowało i sprawiało mi przyjemność, więc tak naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy był taki dokładny moment, że stwierdziłam, że to, co robię, jest super. Natomiast takim przełomowym momentem, kiedy postanowiłam zająć się zawodowo ciastkami, był moment, kiedy zrobiłam dla rodziców tort i no, na tamten moment byłam naprawdę z niego dumna. Wrzuciłam zdjęcie na Facebooka, on zrobił dość dużą furorę, chociaż jak teraz na niego patrzę, no to wiadomo, wygląda troszkę żenująco z mojego punktu widzenia, natomiast na tamten moment zrobił szał i od właściwie tej chwili zaczęli znajomi pytać, czy może bym zrobiła tort z jakiejś tam okazji i no i tak to się potoczyło, więc stwierdziłam, czemu nie. Na początku jakby łączyłam tą pracę z pracą na etacie, natomiast później stwierdziłam, że to jest to i chciałabym to robić. Oczywiście ta moja droga ewoluowała, bo początkowo był pomysł właśnie tortów, stricte na tym też się skupiałam, jak torty to i też wesela, słodkie stoły, jakby w dalszym ciągu to robimy, natomiast poszłam też bardziej w stronę kawiarni i spełniam się też bardziej przy ciastkach, nie tylko tortach, także no mniej więcej na chwilę obecną tak to wygląda.
Okej, Ania?
No to u mnie to było bardzo podobnie, to znaczy jestem z takiego domu, gdzie bardzo dużo się gotuje i piecze i tak naprawdę od dziecka razem z mamą i z obiema babciami byłam w kuchni i piekłam. I chyba ten pierwszy moment był bardzo wcześnie, to znaczy miałam 11 lat. Upiekłam tort na otwarcie sezonu nabijania tytoniu. Tak, ponieważ mój dziadek miał plantację z tytoniem.
Czy on był tytoniowy?
Nie do końca. Pamiętam, to był taki okropny tort pod tytułem margaryna z cukrem jako krem i z kakao.
No jasne.
Takie się wtedy robiło. I biszkopt, ale udekorowałam go plasterkami mięty. I wyglądała trochę jak ten tytoń, więc można powiedzieć, że był tytoniowy.
Czegoś trzeba zacząć.
No
tak. Więc jakby
powinno się kliknąć i wtedy się robi miętowy.
Dokładnie.
To byłby super pomysł.
Tak. Więc no powiedzmy, że może to był taki pierwszy moment, a jeśli chodzi o taką zawodową ścieżkę, to ja studiowałam dietetykę, więc bardzo, z jednej strony jest to żywienie, a z drugiej strony totalnie sprzeczność po prostu. Natomiast w momencie, jak skończyłam studia, zupełnie mi się poprzestawiało w głowie i stwierdziłam, że zamiast dietetykiem bardzo chcę mieć kawiarnię. I w zasadzie od decyzji do momentu realizacji tego marzenia minęły może 2 miesiące i gdzieś tak właśnie w ten sposób rozpoczęła się moja przygoda z cukiernictwem.
A powiedzcie, macie takie poczucie, że od czasu, kiedy debiutowałyście i otwierałyście baking soda czy Żyka, coś się zmieniło jakby w trendach? Czy zmieniają się mody w cukiernictwie? Czy mamy nowe trendy? Co robiłyście wtedy, nie zrobiły dzisiaj na przykład?
To może ja powiem o weselach, a Kamila o kawiarniach.
No, możemy
się tak podzielić. Albo możecie się też uzupełnić.
Możemy się uzupełnić. Tak. Znaczy ja mogę powiedzieć o tortach, że tutaj na pewno te trendy się dość mocno zmieniły. Teraz tak naprawdę jest ogromny wybór, co sobie zamarzysz, to na tym torcie możesz dostać. Myślę, że za nią mamy podobną stylistykę i taki klimat tortów, bo lubimy torty kwiatowe, takie minimalistyczne, romantyczne, natomiast bardzo modne są na przykład torty dla dzieci i wydaje mi się, że to się dość mocno rozwinęło. Tak na przestrzeni lat. Natomiast myślę, że jak zaczynałyśmy, to głównie królowały torty z dripem.
I naked cake.
I naked cake. No. I o dziwo, u mnie te naked cake cały czas one są na ślubach. Mhm. I cieszę się zainteresowaniem od lat, więc można powiedzieć, że to jest taki trochę uniwersalny i ponadczasowy trend. Natomiast co do tych początków, no to te torty właściwie wydaje mi się, że u wszystkich wyglądały podobnie i były takie na jedno kupy to.
Tak, no jak zaczynałyśmy, ja pamiętam, że to był silny trend na rustykalne wesela.
Tak.
Którego wydaje mi się, że praktycznie już nie ma, no chyba, że ktoś bierze ślub w stodole, no to wtedy wiadomo. Mhm. Ale wtedy każdy słodki stół na każdej sali to był rustykalny, z deseczkami i właśnie wszystkie torty były naked. Ja na przykład zupełnie od tortów naked odeszłam, ale też powiem uczciwie, że nigdy ich jakoś tak nie czułam sercem. Mhm. To, co na przykład mi się od samego początku tortowania podobało, to były dekoracje z papieru jadalnego.
Tak, no to ty w tym królujesz.
Tak, tak. No i one na początku jakby robiłam i uczyłam się tego, ale nikt tego za bardzo nie chciał kupować. To teraz praktycznie w tym sezonie ślubnym mogę powiedzieć, że co drugi, co trzeci tort taki będzie u mnie. Więc to jest chyba otworzenie się w ogóle też na właśnie różną, tak jak mówiłaś, że jak na początku wszystko było takie samo, czyli albo właśnie był ten drip cake i naked cake, niewiele więcej, mam wrażenie, to teraz jakby tych technik w dekorowaniu jest tak dużo i to też jest na przykład dla mnie super, bo jak teraz odpalam Instagrama, to widzę, co kto zrobił. Wcześniej tak, wszystko wyglądało tak samo.
Taki swój charakterystyczny styl.
Tak, a teraz jakby tych technik jest tak dużo i stylów, że mam wrażenie, że zwiększa pole na indywidualność w ogóle, właśnie jeśli chodzi o tortowanie.
A czy większość ludzi, którzy zamawiają takie torty, chociażby na wesele, macie poczucie, że wiedzą wyraźnie, czego chcą? Czy te negocjacje są trudne? I od razu pytam, bo bardzo jestem tego ciekaw, czy zdarzyły wam się jakieś bardzo dziwne, nietypowe zamówienia?
Czy negocjacje są trudne? To chyba wszystko zależy od klienta. Wydaje mi się, że jeśli ktoś... znaczy, może nie tak. Więcej teraz jest już świadomych klientów, którzy jeśli decydują się na przykład na współpracę z nami, to wiedzą, jaki mamy styl, więc mniej więcej w tym stylu oczekują tortu. Natomiast... jakieś trudne historie?
Mm-hmm. Każdy myślę, że ma.
Myślę, że każdy ma. Ja miałam może nie o tyle trudną, znaczy nie tak, bardzo specyficzny temat, bo motywem przewodnim były patenty amerykańskie, takie blueprinty i ogólnie to był motyw przewodni wesela. No i jakby jak dostosować coś takiego do, jakby w ogóle jak coś takiego stworzyć. Natomiast no tutaj wszyscy wykazali się kreatywnością i finalnie wyszło to bardzo ładnie, ale no pierwsze taka myśl, jak to w ogóle zrobić? Gdzie ja mam znaleźć inspirację na to? Więc myślę, że no to zależy naprawdę od przypadku.
A ty, Ania, miałaś jakąś taką dziwną, nietypowe zadanie?
Myślę, że ja co zimę mam nietypowe zadania. Z racji, że ja właśnie no, gdzieś tam opieram się bardzo na tortach, w sensie swój zarobek po prostu. No to w lecie wiadomo są wesela i ja uwielbiam wesela. Uwielbiam torty ślubne. I wtedy jakby bardzo w ciągu lata bardzo się na nich skupiam i biorę bardzo mało innych zamówień. Natomiast no w zimie wiadomo, że trzeba też utrzymać pracownię i siebie. więc biorę większość zamówień, które do mnie wpada. Nie wiem, z ostatnich miesięcy na przykład tort gołąb. Słuchajcie, pan był gołębiarzem, no i na 50 urodziny chciał mieć tort z gołębiem. Jaki stosunek do gołębi w Krakowie mamy, no to wszyscy wiemy. Więc myślę, że ten tort gołąb był dosyć takim wyzwaniem pieczenia. Ale całkiem fajny.
I słuchajcie, na czym zależy wam najbardziej? To teraz ja no powiem, zrobię ten coming out. Za dwa miesiące mam 40 urodziny. Jaki powinienem mieć według was tort,
tak,
żeby być super trendem?
Zależy na tym, żeby robić dobre rzeczy, wiesz co, no, dobre jakościowo rzeczy.
Jeśli chcesz być bardzo aktualny w trendach, to
wygląd,
tort
pistacjowy. bazować na surowcach, które są
pistacja wychodzi
dobrej
bokiem,
jakości.
Ja już nie mogę się na nią patrzeć.
Ja kocham pistacje. Za każdym razem, jak jestem w lodziarni i są lody pistacjowe, nie wezmę żadnych innych.
Tak, jednak są tort z smaku, nie wiem jak to nazwać. No na przykład masz krem waniliowy, tak? Nie brzmi to może jakoś wow, natomiast jeśli ten krem jest zrobiony z dobrych składników i z prawdziwej laski wanilii, no to to jest krem idealny. I wiem, że często czegoś takiego brakuje, że jakby ludzie się często skupiają, to jakby nie mówię tylko już stricte o cukiernictwie, ale na zrobieniu produktu, który wygląda, a no jednak ten smak często gdzieś tam odbiega od normy, więc myślę, że przede wszystkim jakość, serce i no i to jest taka moja filozofia, jeśli można to tak nazwać.
Chyba to jest najczęściej przy tych tortach właśnie dla dzieci, które wyglądają jak samochód z filmu auta albo coś takiego i potem się to rozkraja. Się okazuje, że jakby no smak jest żaden.
Tak, myślę, że tak, ale no też jakby nie można wszystkich wkładać do jednego worka. Aczkolwiek no jeśli mamy tort pokryty masą cukrową, no to wiadomo, że no ta strona zewnętrzna, no to nie będzie dobre. Ale no środek może być zaskakujący, więc myślę, że nie ma też co oceniać książki po okładce. Aczkolwiek no to jednak przynajmniej mnie osobiście tak odpycha, bo nie wzbudza to takie, no nie jest to apetyczne dla mnie może tak. Dla dzieciaków jak najbardziej, ale no ja inaczej gdzieś tam do tego podchodzę, więc myślę, że właśnie za nią tutaj mamy podobny punkt widzenia.
Tak, no dla mnie filozofia, to może bym nie nazwała tego filozofii, ale ja cokolwiek robię w życiu i to czy to jest pieczenie, czy jakakolwiek inna rzecz, bardzo robię to sercem. To znaczy, jeśli czegoś nie czuję, czy coś mi nie sprawia radości, albo czegoś bym się wstydziła, to po prostu bym tego nie była w stanie robić, więc pieczenie to jest po prostu dla mnie takie przelewanie takiej mojego patrzenia na świat, takiej mojej estetyki, wypieki w coś takiego bardzo namacalnego. Więc zarówno smaki, które wybieram, jak i dekoracje, no w większości czasu, powiedzmy 80-90%, to są takie rzeczy, które mi sprawiają radość i które ja bym z chęcią zjadła. Mm-hmm. Więc wiadomo, że jeśli jakby produkuję, wypiekam, robię rzeczy, które bym chętnie sama zjadła, no to robię je z składników najwyższej jakości i zawsze świeżych. I tak samo no właśnie to, co Kamila mówiła, że wygląd jest dla mnie bardzo ważny. Dlatego też w ogóle zdecydowałam się na cukiernictwo, bo to jest jedna z takich niewielu dziedzin, gdzie takie zacięcie artystyczne można połączyć właśnie z miłością do gotowania. Mhm. Natomiast no, zawsze ten środek będzie ważniejszy niż to, co jest na zewnątrz. Czyli no, tak samo tort pokryty masą cukrową u mnie nie przejdzie, bo po prostu ta masa cukrowa z zewnątrz jest niesmaczna.
A powiedzcie mi, jaka część waszych klientów to są osoby, które wracają? Macie takie poczucie, że z kimś już macie taki flow, że wiecie, że to będzie jakby to i ludzie, którzy już was znają i wiedzą, że się nie zawiodą, a ile to jest osoby, które są nowe, przypadkowe z Instagrama?
To znaczy ja na przykład mogę podzielić to na dwie grupy, bo prowadzę i pracownię i kawiarnię, więc grupa, która jest w kawiarni, grupa stałych naszych gości jest jakby inną grupą docelową niż ta, która, z którą gdzieś tam na co dzień mam kontakt, jeśli chodzi o takie zamówienia indywidualne, więc znaczy oczywiście ta grupa też może być taka sama, natomiast mogą jakby goście zamawiać coś w kawiarni, a jednocześnie też zamawiać torty u mnie indywidualnie. Natomiast bardzo, przynajmniej no tak u mnie zauważyłam, że bardzo duża część tych osób wraca. I jeśli chodzi o takie zamówienia na przykład tortów, załóżmy jest ktoś, kto przyjeżdża tylko, znaczy zamawia tylko raz w roku, ale on raz w roku jest po prostu w danym terminie, więc to też jest bardzo miłe, że na przykład robiłam tort, nie wiem, na roczek, a teraz robię już na piąte urodziny, więc no to jakby też widać, że wzbudzam zaufanie wśród gdzieś tam klienteli i że robię to dobrze, więc też ludzie wracają.
Super.
Tak, u mnie tak samo, zdecydowanie większość osób to są klienci powracające. Właśnie też to widzę, tak jak Kamila mówi, że raz robisz tort na roczek i za 5 lat jakby nadal robisz dla tego samego dziecka. U mnie chyba najbardziej mnie rozczarowują sytuacje, gdzie najpierw robiłam parze tort na ślub, później robiłam na chrzciny, tak, na roczek i jakby to jest takie miłe właśnie bycie z tymi naszymi klientami na różnych takich ważnych etapach w ich życiu. Więc tak, u mnie też zdecydowanie większość klientów to są klienci powracający, albo na przykład klienci, którzy jedli tort na jakimś przyjęciu, nie? Na przykład też. Właśnie na jakimś weselu, jedli słodki stół, mówisz, wow, chcę taki sernik, jak był na tym ślubie tych i tych. Ja mówię, okej, dobra, już sprawdzam, co było na tym ślubie. Więc tak, jakby Instagram jest to ważna część prowadzenia naszego biznesu. No natomiast taką główną bazę opieram właśnie na klientach stałych.
Muszę zadać to pytanie. Dobre to takie nie za słodkie?
Oczywiście.
No wiadomo. Tak. To jest jakieś, nie wiem, to już jest hasło tak zużyte, mam wrażenie.
Ja dawno tego nie słyszałam.
Serio?
No, chyba robię nie za słodkie po prostu.
Chyba nie za słodkie robisz. Musisz trochę tego cukru sypnąć. Wiem, no, że drogi, ale...
Nie no, słodki to jest sernik pistacjowy i to jakby... To musi być słodkie, ale no ogólnie staram się robić właśnie nie za słodkie, ale no to zależy, to są gusta tak naprawdę indywidualne. Dla jednego to będzie nie za słodkie, dla drugiego no słodkie, więc raczej gdzieś tam tym myślę, że się nie przejmujemy i to hasło jest takie dość no zabawne, bym powiedziała.
Znaczy ja, jak tylko zasiadam do jedzenia czegoś słodkiego, to od razu mówię to zdanie.
Dobrze. Wiecie co, ja się chyba nie powinnam śmiać z tego hasła. Wydaje mi się, że w Google'ach, wizytówce mam napisane, że nie za, dobre, nie za słodkie, więc chyba się z tym utożsamiam. Ja w ogóle jestem, bardzo dla mnie ten balans słodkości w wypiekach jest mega ważny, bo u mnie w większości i tortów, i różnych innych słodkości jest tak, że jak mam coś słodkiego, nie wiem, typu biała czekolada, to na pewno będzie coś obok kwaśnego.
No, jakąś konfiturą.
Tak, jakaś porzeczka, albo jakaś malina, albo nie wiem, hibiskus. Jakby zawsze w towarzystwie słodkiego u mnie występuje kwaśne. Albo jeśli coś jest typowo słodko-słodkie, czyli na przykład, nie wiem, brownie z karmelem, to na bank sypnę tam dużo soli, żeby po prostu złamać ten smak słodyczy. Właśnie dla mnie nie ma gorszego uczucia, niż jak zjem coś słodkiego i czuję głównie cukier, albo właśnie tego cukru było w tym wypieku tak dużo, że się po prostu tak jakby jestem taka zamulona.
Zjazd cukrowy.
Tak, jest zjazd cukrowy, więc jakby dla mnie to jest mega ważne, żeby osoby, które jedzą moje wypieki, nie miały tego uczucia. Więc tak, ja mam trochę kręćkę na punkcie tej słodkości i próbuję wszystkich swoich wypieków pod tym względem. I staram się właśnie tą ilość cukru, nie mówię, że ograniczać, w sensie, żeby to było dietetyczne, tylko dopasować tak, żeby było czuć wszystkie smaki w tym moim wypieku, a nie głównie cukier.
No jasne, a powiedzcie mi, czy macie swoje, bo Ania wspomniała o tym balansowaniu słodkiego z kwaśnym, czy macie swoje ulubione połączenia smaków?
Myślę, że tak. Natomiast ja mam takie trzy, nie wiem. Na pewno jest to orzech laskowy, więc wszystko, co z orzechem laskowym raczej mi będzie smakowało.
Tak, ja przepraszam ci przerwę, ale też mam kręćkę orzech laskowy, ale nie mam nic z orzechem laskowym, bo dla mnie to jest tak charakterystyczne właśnie dla Kamili i dla baking soda, że stwierdzam, że nie chcę być kapibarą z gapiarą. I jakby nie idę w to, więc tak to mi się bardzo.
To znaczy, ja w ogóle uważam, że często orzech laskowy jest niedoceniony i przegrywa w pojedynku z pistacją. O, pistacja to jest taki numer jeden i generalnie co nie mamy pistacjowego, to jest naszym bestsellerem, więc jakby tak jak mówiłaś, no cukiernice ogólnie w większości już mają, no powiem, dość tej pistacji, ale to nie jest tak, że ona jest niedobra, bo pistacja jest super, natomiast no przez to właśnie, że jest taki bardzo duży boom na tą pistację, to uważam, że no, gdzieś tam inne orzechy pozostają w tyle i ja osobiście kocham orzech laskowy, kocham wanilię, dodawałabym ją do wszystkiego. I na przykład tonkę, która też jest gdzieś tam, no taka trochę waniliowa, bym powiedziała, bardziej intensywna. Natomiast no to są moje smaki i wiem, że o ile gdzieś tam wanilia, orzech laskowy są doceniane przez klientów, o tyle no na przykład tonka, myślę, że jeszcze gdzieś tam
musi się oczaskać.
Musi, tak, dokładnie.
No, musi się pojawić po prostu w kilku miejscach wiele razy i jakby klienci docenią.
Też często być może ktoś nie wie dokładnie, co to jest.
Tak, myślę, że to też wynika gdzieś tam z niewiedzy.
A lubimy te smaki, które znamy.
Dokładnie.
Tak.
Czyli pistacja.
Pistacja z maliną i z czekoladą białą. Tak, jeśli chodzi o mnie i moje połączenia smakowe, u mnie się to dosyć często zmienia. Natomiast teraz strasznie czekam za coś, że już mam dość po prostu tego przednówka. Już mi się wszystko przejadło, wszystkie jabłka, gruszki, śliwki. Jakby mam dość tych takich smaków jesieni i smaków zimowych. I po prostu tak bardzo czekam na rabarbar. Ogromnie. I dla mnie na przykład połączenie rabarbaru ze skórką pomarańczową i z wanilią, to jest coś, na co czekam cały rok, więc jak tylko będzie pierwszy rabarbar, nawet 3 dychy za kilo, to jakby pójdę.
Aha. Albo morela z rozmarynem.
O Jezus, tak.
No
tak.
I coś tam jeszcze dodawałyśmy do tej konfitury, bo podobno robiłyśmy.
Tak, tak. No jeszcze amaretto zawsze leję.
Albo rum.
Tak. Jakby ja właśnie miałam mówić, że drugie takie moje połączenie w sumie, to akurat całoroczne, bo morali staram się mieć jakieś zapasy porobione. To jest palona biała czekolada z morelą i z amaretto właśnie. Tak, mam wrażenie, że morelka zaczyna wchodzić na salony powoli. Że...
Tak, no tak.
Tak, ale myślę, że to może trochę przez sezon drożdżówkowy, że było dużo tej moreli.
Tak, no myślę,
to
myślę,
jest
że...
moje tylko takie osobiste spostrzeżenie, ale mogę się mylić.
Jest regionalna, kwaśna, pyszna. Ha! Jesteśmy jeszcze raz na chwilę z Kamilą i Anią. Muszę to spytać, bo to też moim zdaniem jakaś jest ważna kwestia. Ludzie bardzo często narzekają i mówią, o, jakie to jest drogie, dlaczego te torty są takie drogie i tak dalej. Jakby gdyby na to spojrzeć subiektywnie, to być może pewnie tak, ale wydaje mi się, że jest ku temu jakiś powód. To może to jest dobry moment na to, żeby wyjaśnić, dlaczego tort bywa po prostu drogi.
No bo na tort nie składają się tylko same składniki i koszt wytworzenia, czyli prąd na przykład, ale też to są nasze umiejętności, nasz czas, doświadczenie. No i myślę, że wiele gdzieś tam innych składowych związanych z prowadzeniem działalności, a jak wiemy, to nie jest łatwe w tym kraju w obecnych czasach, więc... No, ceny są takie, a nie inne i oczywiście jakby też chciałybyśmy, podejrzewam, żeby te ceny były niższe i dostępne dla większości, bo też, no wiadomo, byłoby większe zapotrzebowanie i większa klientela. Natomiast no, nie mamy na to wpływu, a też nie będziemy obniżać tych cen, bo no, to jest biznes i mamy na tym zarabiać. Czy to się komuś podoba, czy nie. Natomiast wydaje mi się, że też jest gdzieś tam problem z tym, że powstaje bardzo dużo takich domowych pracowni, gdzie te koszty prowadzenia no, są mniejsze, więc ktoś może zaproponować niższą cenę i jakby wtedy pada pytanie od klienta, no tak, ale tutaj na przykład mam taką cenę, a u pani jest taka. No, no to jest właśnie odpowiedź, dlaczego.
Mhm. Tak, myślę, że Kamila powiedziała większość rzeczy. to dla mnie, jakby ten wysyp cukierni domowych też jest dla mnie takim czynnikiem triggerującym mnie od czasu pandemii. Pamiętam, że chyba największą złość miałam na grupie Wspieraj Lokalny Biznes Kraków, kiedy właśnie kobiety, mężczyźni, wszyscy wrzucali ogłoszenia, że robią torty w domu. A miałam takie, halo, to jest twoja zajawka, ale to nie jest twój biznes. Biznes niestety to jest to, co jeśli musisz właśnie opłacić lokal, opłacić ZUS, opłacić jakby rzeczy związane z prowadzeniem tej działalności. I właśnie tak, to jest chyba u nas taki największy, myślę, problem, że często osoby, które właśnie produkują torty w domu, mogą mieć cenę 40% niższą niż my, bo u nas jakby te koszty właśnie chociażby samego prądu, który od zeszłego roku wzrósł dramatycznie, koszty ogrzewania, koszty dobrych składników są wysokie, ale na przykład też taka rzecz, na którą myślę, że mało osób zwraca uwagę, koszty podkładów do tortu, koszt pudełka. Tak. Ja policzyłam, że przy takim średnim torcie jakby same te dwie rzeczy to już 30 zł. Często, jak kupisz fajny podkład i porządne pudełko. Więc jakby w momencie, jeśli 30 zł oddaję na samo opakowanie, do tego też, jeśli używa się fajnych barwników.
No tak, no bo możesz mieć na przykład Color Mill za tam, nie wiem, prawie 30 zł, 15 ml, tak?
Mniej no, nawet. Ja kupuję te 100 ml, czy one kosztują 100.
Aha, okej, okay, no to większe. A można mieć barwnik za 5 zł,
dokładnie.
Tak? Więc no wiadomo, oczywiście to jest inna jakość i tak dalej. I to też widać gdzieś tam, w kremie na przykład, ale no mimo wszystko można coś zrobić taniej, a wizualnie może wyglądać tak samo albo podobnie. Dla laika będzie to identyczne. Natomiast wydaje mi się, że też problemem jest fakt, że te ceny są zaniżane, że taka osoba, która nawet gdzieś tam robi to w domu, bez ponoszenia tych kosztów działalności, i tak ona nie zarabia tyle, ile powinna robiąc coś takiego.
Tak, bo to jest jej rzecz dodatkowa i ona nie musi na tym zarobić, w sensie na siebie, bo ma normalną pensję, powiedzmy jakąś.
No tak, na przykład.
Z innego po prostu zajęcia, a to jest jakby jej zajawka dodatkowa, więc stwierdza, jak coś mi wpadnie, to będzie fajnie, nie? No i tak, jakby takimi zachowaniami na pewno bardzo jest psuty rynek. A ta cena, tak jak Kamila wspominała, musi być taka, żebyśmy my po prostu mogły to robić przez tyle lat i żeby to było super jakości i żeby to też było, żebyśmy mogły się po prostu z tego utrzymać.
Mm-hmm. A powiedz mi, zmieniając ten finansowy temat, co was inspiruje? Czy kupujecie książki kucharskie, czy podglądacie Instagram, czy jeździcie na wakacje i tam sprawdzacie, co się je w Berlinie, Rzymie, czy gdzieś? Co jest waszym takim głównym źródłem inspiracji w tym momencie?
Ja myślę, że w moim przypadku to przede wszystkim ludzie. I ciężko mi wymienić tak jakąś, rzucać nazwiskami i wymieniać inspiracje pod tym kątem, bo obserwuję bardzo dużo miejsc, na przykład nie wiem, na Instagramie, czy gdzieś chodząc nawet po różnych miejscach, wszędzie tak naprawdę można się czymś zainspirować. Ja mam często tak, że wystarczy mi na przykład, nie wiem, mam w głowie jakąś myśl, na przykład nie wiem, Morela, tak, załóżmy, i ja już tworzę sobie w głowie jakąś kompozycję, co by można z tą Morelą zrobić, tak? Czy to jakąś konfiturę, czy jakiegoś ptysia, czy jakąś, nie wiem, tam załóżmy monoporcję. Także no, u mnie to w ten sposób działa i myślę, że gdzieś tam osoby, które są związane z jakimś kreatywnym tworzeniem, czy to jest właśnie cukiernictwo, czy to jest, nie wiem, kuchnia, w ten sam sposób podchodzą. Jak też, załóżmy, gdzieś jadę, no to jakby patrzę po miejscach, co ja tam zjem i co ja mogę zjeść i co tam jest na przykład fajnego, a nie w pierwszej kolejności, co ja mogę zwiedzić, tak? Aha. Więc myślę, że to jest normalne i wy też to czujecie.
Tak.
Więc
zgadzamy się.
Także no, to jest, to tak wygląda, jeśli chodzi o inspirowanie się w moim przypadku.
Ja to nazywam gastrowczasy.
Tak,
wywczas.
Fajna nazwa.
Tak. No ja bardzo, bardzo podobnie. Ja po prostu kocham jeść. No, staram się, żeby jedzenie nie było moim sensem życia, ale często właśnie ale nim jest. więc mam jakieś tony książek kulinarnych. Właśnie wczoraj starałam się zrobić tam porządek i poległam. Więc tylko przetarłam kurze na półce i poukładałam je, ale to by było na tyle. Więc tak jakby książki zbieram od zawsze. kulinarne i bardzo lubię je czytać. Nie zawsze, wiecie, to właśnie nie zawsze jest tak, że robię przepis 1:1.
Nawet nie umiem. W sensie nie doczytam nawet do końca. Ja mam takie, aha, dobra, to wygląda tak i tak, to ja zrobię coś takiego. I gdzieś tam się tam inspiruję, ale nigdy chyba nie zrobiłam przepisu
tak, od A do Z. Tak. Ja mam bardzo podobnie, to znaczy właśnie albo czerpię jakieś połączenia smakowe z książek, albo właśnie jakieś techniki może, bo często jest też tak, że jak, nie wiem, na przykład ptyś czy tartaletka, cokolwiek, robię w jakiś określony sposób i czytam jakiś przepis z książce, mam, o, ta osoba robi to tak, kurczę, może spróbuję, może właśnie przetestuję przepis tej osoby i stwierdzę, ej, fajniejszy jest to, teraz ja coś zmienię u siebie. Albo właśnie jakaś jedna rzecz w tym przepisie mam, o, to można zrobić prościej, więc jakby na pewno książki kulinarne w ten sposób...
Ułatwiają.
Właśnie szukam tam sposobów na doskonalenie trochę swojej techniki. No i plus te połączenia smakowe, no ja kocham książkę Tartine, bo oni wydali...
Tak,
wydali dwie książki, tam jedna jest taka chlebowa, a druga właśnie ze słodkościami. I uwielbiam. No Lucullus ostatnio wydał fenomenalną książkę, jest piękna i to jest taka encyklopedia.
Nowoczesna taka encyklopedia cukiernicza, nie? Gdzie no tak naprawdę ciężko o takie książki, bo no bo ta wiedza i to wszystko idzie naprzód, więc mamy albo e-booki, które są aktualizowane, albo tak naprawdę ktoś coś stworzy, a za chwilę okazuje się, nie, dobra, to już ewoluowało, więc no ciężko o, szczególnie w Polsce, nie, o taką bazową Biblię cukierniczą.
Tak, więc ona na pewno gdzieś tam, od kiedy się u mnie pojawia na półce, wartuję ją regularnie w poszukiwaniu jakichś właśnie nowych inspiracji. Natomiast no nie ukrywam, dla mnie w ogóle Instagram jest fenomenalnym narzędziem do znajdowania inspiracji, bo tak naprawdę w przeciągu kilku kliknięć mogę być w każdej cukierni i piekarni na całym świecie. I często no, te trendy gdzieś idą do nas spoza granic naszego kraju. Więc jakby w ogóle poszukiwanie na Instagramie różnych inspiracji normalnie jest w moim grafiku.
Aha.
Staram się tego nie robić przed snem, bo to nie jest zdrowe. Tylko mam czas w swoim kalendarzu przeznaczony na to, żeby szukać różnych inspiracji po prostu na Instagramie. No i podróże, wiadomo, jakby bardzo dużo staram się odwiedzać różnych restauracji i jeśli tylko mi dania, tak powiem, główne smakują, te na słono, to zawsze biorę deser, zawsze kilka deserów i próbuję i się inspiruję.
Ja generalnie jakiś czas temu stwierdziłem, że poważam tylko te miejsca, te restauracje, które prócz dań głównych mają też dobre desery i myślą o nich poważnie, bo są takie miejsca, gdzie jesz super danie, a na koniec po prostu deserem jest szarlotka.
Albo jakiś, nie wiem, słaby creme brulee, albo tiramisu, które no jednak woła pomstę do nieba i smakuje trochę jak w jakiejś restauracji na Krupówkach przypadkowej.
No, właśnie.
I właśnie wydaje mi się, że to jest problemem, że jeśli ktoś już robi deser, prosty deser, to naprawdę można go zrobić świetnie i takie proste nie znaczy gorsze, bo no jak widać po wielu restauracjach nawet to proste nie wychodzi, bo wychodzi ktoś z założenia, dobra, tam skupiamy się tylko na daniach głównych, na przystawkach, a deser to nie nasza bajka, więc zróbmy byle co. No i właśnie wychodzi jakaś szarlotka.
No właśnie.
Tak, ja w ogóle uważam, że jak ktoś się porywa na proste desery z nieprzekombinowanymi smakami, to musi być bardzo dobrze to zrobione. W sensie to musi być perfekcyjne, bo wiecie, jak mamy takie różne właśnie fajne połączenia, typu, nie wiem, już bądźmy tam morela z rozmarynem, tu możemy sobie, wiecie, tu jakby gramy już smakiem.
To jest taki twist. I
tak, jakby... ale jakby tutaj mam wrażenie, że takie, wiecie, podkręcone smaki są w stanie trochę więcej wybaczyć. A jak mamy creme brulee klasyczny, jakby, wiecie, tu nie możemy nic
zero pieprzyć. Wybaczenia.
Zero. Tu musi być wszystko pod igłę.
Też wiemy, jak to ma smakować, co nie? Tak, znaczy, jak tworzymy zupełnie nowy deser, no to jest autorski deser i jakby nie ma dyskusji na temat tego, jak to powinno smakować. W przypadku creme brulee wiemy, jak on ma wyglądać i jak ma smakować po prostu. Powiedzcie mi w takim razie na koniec o waszych deserach życia, o tym, co gdzieś spróbowałyście w świecie, w Polsce, gdziekolwiek, co jakoś mocno wspominacie i czujecie, że to było coś, co jest w waszej głowie.
O Jezu.
To ja rzucam pierwsza rzecz, która mi się przypomina tak po prostu. Ja kocham desery w zakładce w ogóle, naszej krakowskiej, bo tam właśnie te desery są proste i doprowadzone do perfekcji i ich takie zwyczajne ptysie z kremem właśnie waniliowym i z karmelem są dla mnie jakąś taką esencją bycia pysznym deserem i robienia takiego ciepełka w sercu i w żołądku. Więc powiedzmy, to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś wykręcone różne desery, których sobie teraz nie jestem w stanie przypomnieć, też na pewno jadłam, ale chyba na ten moment te ptysie, profiterolki.
Chyba pierwsze, co przyszło do głowy, to było cannoli na Sycylii z ricottą i tego jadłam naprawdę dużo. Natomiast, no tak jak mówisz, nie jestem sobie w stanie przypomnieć tych wszystkich deserów i co tak naprawdę zapadło mi w pamięci. Jeszcze wszystko właściwie, co jadłem w Gigi, w cukierni w Wrocławiu, no to kocham miłością wielką wszystkie ich wypieki, bo są właśnie robione na super jakości składnikach z sercem i to czuć i nawet właśnie taka, no nie powiem, że zwykła, bo to nie była zwykła, ale no taka klasyczna jagodzianka, no to jest po prostu jakiś inny level, więc no na pewno jakieś właśnie nasze lokalne, gdzieś tam polskie cukiernie, ale tak naprawdę jeszcze nie przychodzi mi chyba.
Ja chyba pamiętam pierwszy raz, jak jadłam sernik Five Elephants. To było jeszcze na studiach. Jadłam ten serniczek nowojorski. To miałam takie, wow, co to w ogóle jest, jak to jest zrobione. Myślę, że jakbym teraz jadła, to ten sernik pierwszy raz mógłby na mnie zrobić takiego wrażenia, bo mamy mnóstwo super cukierni na samym Krakowie z dobrymi sernikami. Ale jakby wtedy to było dla mnie doświadczenie jakieś nieporównywalne z niczym innym.
On jest dobry, nadal.
Nadal? Mm-hmm. Nie byłam dawno, ale rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Tak. I wiecie co, jeszcze w zeszłym roku w Barcelonie, teraz mi się przypomniało, to się chyba nazywa, tylko nie chcę pokręcić nazwy, Pasteleria Hoffman. I tam mają fenomenalne croissanty z mascarpone. O mój Boże, chodziliśmy na to codziennie. Coś pysznego. Nie jadłam później nigdy takiego croissanta.
No, zrobiło nam się słodko.
Musimy dać słodkie.
Dokładnie.
Kawkę.
Teraz kawka. No, dziewczyny mogą sobie pójść na kawkę. Jeszcze z państwem przez godzinę tutaj będę. Bardzo mi miło Kamila i baking soda oraz Ania i ciastki and co.
Co?
Co? Bardzo mi miło, że byłyście z nami dzisiaj i ten poniedziałek stał się jeszcze bardziej słodki. Dzięki, dziewczyny.
Dziękujemy. Dzięki.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.